Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, czyli cykl audycji Radia Zachód, w których wracamy do spraw zapomnianych i ich bohaterów. Dziś gościmy w siedzibie Stowarzyszenia Pomost w Poznaniu, a z nami jest prezes tego stowarzyszenia, Tomasz Czabański. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
A mówić będziemy o sensacyjnym wręcz odkryciu, które stało się udziałem archeologów, historyków związanych ze stowarzyszeniem w Silnej, niedaleko Pszczewa. Odnaleziono tam szczątki Antoniego Palucha. To, przypomnę, bohater jednej z naszych audycji z ubiegłego roku. Uważany jest za jedną z pierwszych ofiar wojny obronnej. 1 września 1939 roku zginął na posterunku granicznym w Silnej. Był to najdalej na zachód wysunięty punkt polskich służb granicznych. Nad ranem 1 września zaatakowany przez oddziały wojsk niemieckich. A w tym starciu Antoni Paluch zginął. Zginął także jeden z niemieckich napastników i to właśnie historia tego niemieckiego żołnierza, Stowarzyszenie Pomost, jak rozumiem, do Silnej przywiodła.
Tak jest. Nasze stowarzyszenie od lat zajmuje się poszukiwaniem grobów żołnierzy niemieckich na terenie zachodniej Polski i właśnie na początku czerwca tego roku dostaliśmy zapytanie strony niemieckiej, czy jesteśmy w stanie odnaleźć szczątki żołnierza niemieckiego, który poległ 1 września 1939 roku w Silnej, niedaleko Pszczewa. No i oczywiście nasi naukowcy, nasi koledzy wybrali się, przeprowadzili wizję lokalną, trafili na mieszkańców, którzy wskazali miejsce, gdzie prawdopodobnie do dzisiaj spoczywają szczątki właśnie tego poszukiwanego przez rodzinę w Niemczech żołnierza niemieckiego.
Teren, jak rozumiem, dawnego przyparafialnego cmentarza, jak on dziś wygląda, co zastaliście tam po przyjeździe na miejsce?
Część tego cmentarza zaadaptowana już jest na nowe pochówki, które się tam odbywają. Jednak ta część starego cmentarza, który był przed wojną i tuż po wojnie, zachowana jest w ten sposób, że pojedyncze groby, niektóre pomniki jeszcze się tam znajdują, reszta po prostu jest trawnikiem.
Trudno było zlokalizować dokładnie to miejsce, którego szukaliście. Pomogły z tego, co się orientuje, księgi parafialne?
Pomogły księgi parafialne, ale najpierw trafiliśmy do obecnych i też byłych mieszkańców Silnej, którzy się, że tak powiem, mocno zmobilizowali. Po przyjeździe naszych tutaj kolegów do Silnej wspólnie wskazali nam jedno miejsce, gdzie właśnie spoczywał Antoni Paluch, który miał być ekshumowany później w latach 80. XX wieku. I obok tego naszego polskiego żołnierza miał spoczywać właśnie żołnierz niemiecki.
Czyli ten, którego pierwotnie szukaliście.
Ten, którego pierwotnie szukaliśmy, niemniej, ażeby to potwierdzić, poprosiliśmy księdza miejscowej parafii, proboszcza, który był tak bardzo uprzejmy, że odnalazł stare księgi cmentarne tego cmentarza i o dziwo, w ręcznym zapisie w tych księgach odnaleźliśmy przy dacie 1 września 1939 wzmiankę o grobie świętej pamięci Antoniego Palucha i szukanego z imienia i nazwiska żołnierza niemieckiego, którego właśnie w tej chwili my szukaliśmy. I wszystko się zgadzało. Był numer grobu jednego żołnierza, numer drugiego grobu żołnierza i wynikało z tego, że obydwoje są pochowani obok siebie. I potwierdziły się też te relacje mieszkańców Silnej, którzy nam to miejsce z pamięci wskazywali. Także sprawa była już dla nas ewidentna. Tam należy szukać.
Rozpoczęliście zatem te prace już nie sondażowe, ale czysto ekshumacyjne. Jaki był efekt tych prac?
Ja może jeszcze wspomnę, że najpierw, żeby w ogóle te prace przeprowadzić, musieliśmy przejść przez całą biurokrację związaną z tymi pracami. Trzeba było zdobyć zezwolenia właściciela terenu, czyli parafia tutaj w tym momencie z Silnej. No i potem prezes Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie wydał właściwą zgodę, na podstawie której 21 lipca tego roku przystąpiliśmy do właściwych prac archeologicznych. Pracę rozpoczęliśmy bardzo wcześnie rano, przy pięknej pogodzie. Szukaliśmy w miejscu, gdzie miał spoczywać żołnierz niemiecki. Dla nas sprawa świętej pamięci Antoniego Palucha na tamtą chwilę była zakończona, gdyż z ksiąg parafialnych, zapomniałam tutaj powiedzieć, wynikało, że w 1987 roku rodzina przeniosła szczątki na cmentarz komunalny w Czcielu. Założyliśmy archeologiczny wykop, trafiliśmy na szczątki żołnierskie, które po sprawdzeniu różnych artefaktów, które się znajdowały przy tym żołnierzu, ewidentnie wskazywały na to, iż jest to żołnierz niemiecki. Był hełm niemiecki, była manierka, były guziki, był pas z klamrą Godmeduns. Wszystko idealnie pasowało, iż mamy tego żołnierza, którego szukamy. Żołnierz ten był pochowany w trumnie. Ale coś nas pokusiło, żeby tą jamę grobową poszerzyć. No i właśnie wtedy nastąpiła ta sensacja, o której tu mówimy. Mianowicie znaleźliśmy artefakty najpierw, które świadczyć mogły o tym, iż tam ktoś spoczywał, bądź spoczywa. I odkopując dalej, trafiliśmy na szczątki, dobrze zachowane szczątki szkieletu, i który potwierdził nam, gdyż znaleźliśmy później szczątki czapki żołnierskiej, na której spoczywał orzeł z koroną, i byliśmy przekonani, iż w tym grobie spoczywa świętej pamięci Antoni Paluch.
To są właśnie te pamiątki, które teraz ja mogę obejrzeć, a Państwo już niebawem na www.zachod.pl. Co jeszcze tutaj wśród tych przedmiotów znalezionych podczas tych prac się znajduje?
Oprócz orzełka z koroną są jeszcze guziki mundurowe też z orzełkami z koroną. Są resztki czapki wojskowej, rogatywki oraz gwizdek oficerski, który wskazywał na to, iż musiał być wyższym stopniem.
Wyższym stopniem, no bo w końcu był kierownikiem tej placówki granicznej. A wspomniał pan o tym, że to tak naprawdę przypadek zdecydował o tym odkryciu. Jak często takie przypadki w waszej pracy się zdarzają?
No to był naprawdę przypadek jeden na powiedzmy tysiąc, gdyż raz, że nie spodziewaliśmy się czegoś takiego, byliśmy pewni, że został już przeniesiony na inny cmentarz, a dwa, ewidentne artefakty, które się znajdowały, które świadczyły o tym, iż mamy przed sobą szczątki bohatera narodowego, który poległ i być może był pierwszym żołnierzem polskim, który zginął w II wojnie światowej. Bo to też warto by było przeprowadzić dalsze badania. Wiem, że Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie w tej chwili prowadzi szeroko zakrojoną kwerendę w archiwach wojskowych i być może te badania też jeszcze coś wniosą do sprawy.
Na pewno dziś wiemy, że te badania, te prace zarówno wasze, jak i Instytutu Pamięci Narodowej, oczywiście w porozumieniu z rodziną Antoniego Palucha, zakończą się prawdopodobnie w przyszłym roku uroczystym ponownym pochówkiem.
Wszystko wskazuje na to, że tak. Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim nawiązał kontakt z rodziną. To już jest dalsza rodzina, bo później do mnie zadzwonił prawnuk świętej pamięci Antoniego Palucha, który wypytywał nas o szczegóły, o związane też z ekshumacją. Był bardzo zainteresowany sprawą, a również sprawą był zainteresowany samego pochówku. I wiem, są to najnowsze wiadomości, iż rodzina wyraziła zgodę, przychylił się ku temu też Urząd Wojewódzki w Gorzowie i prawdopodobnie zostanie świętej pamięci Antoni Paluch przeniesiony z tej mogiły, w której jeszcze spoczywa do tej pory. Została ona oznaczona krzyżem w tej chwili. Taka jest wola mieszkańców Silnej. I zostanie przeniesiony bliżej krzyża cmentarnego w bardziej honorowe miejsce i prawdopodobnie w asyście wojskowej 1 września 2021 roku zostanie w uroczystym pogrzebie ponownie pochowany z wszelką ceremonią wojskową.
A jakie będą dalsze losy szczątków niemieckiego żołnierza?
Żołnierz niemiecki został ekshumowany i też w uroczystym zbiorowym pogrzebie zostanie pochowany wiosną też przyszłego roku na cmentarzu wojennym w Starym Czarnowie pod Szczecinem.
Dziś przypomnę, audycję realizujemy z siedziby Stowarzyszenia Pomost, a naszym gościem jest prezes tego stowarzyszenia Tomasz Czabański. Wspomniał pan o roli mieszkańców Silnej. To niewielka przecież miejscowość. Nie ma już bezpośrednich świadków wydarzeń II wojny światowej, nie ma już bezpośrednich świadków 1 września. Jednak ta historia tam lokalnie jest wciąż żywa. Mieszkańcy do dziś uważają Antoniego Palucha za bohatera lokalnego.
Tak jest. To też nas bardzo poruszyło, gdyż podczas naszych prac, prawdopodobnie dowiadując się od obserwatorów, bardzo dużo ludzi, mieszkańców Silnej, zaczęło przychodzić, przyglądać się tym pracom. I z dyskusji, która tam się toczyła, wynika, iż pamięć o tym polskim żołnierzu, o tym bohaterze jest cały czas żywa wśród mieszkańców Silnej, co też jest dla nas bardzo takim faktem budującym, o, mogę tak powiedzieć, że ci ludzie pomimo tylu lat, pomimo tych wydarzeń, które już się tak naprawdę zatarły w pamięci, gro tych ludzi już odeszło, jednak żyje. To następne pokolenie przejęło tą pałeczkę. Dla nich też było sensacją to, iż ten Antoni Paluch, tak jak mówili, byli przekonani, że został już przeniesiony, a on był cały czas w Silnej. I też było ich wolą i prosili nas wszystkich, którzy braliśmy udział w tej ekshumacji, żebyśmy doprowadzili do tego, żeby on w tej Silnej pozostał. I myślę, że to będzie bardzo dobra lekcja historii dla tych ludzi, dla następnych pokoleń, dla tych najmłodszych, którzy chodzą do szkół podstawowych, ale też tą historię na pewno będą dalej pielęgnować. Będą mieli swojego bohatera, przy którym będą mogli co roku składać jakieś wieńce, pomodlić się i wspominać o historii, zagmatwanej historii XX wieku.
Kilka tygodni zajęło nam umówienie się na to spotkanie. W ostatnim czasie macie jako stowarzyszenie bardzo dużo pracy. Proszę powiedzieć, czy dziś dużo jest jeszcze takich miejsc jak właśnie cmentarz w Silnej i zapomniany grób Antoniego Palucha, miejsc zapomnianych, które czekają na odkrycie, na upamiętnienie?
Jest tego bardzo dużo, muszę powiedzieć, gdyż bardzo dużo ludzi, bardzo dużo świadków historii, którzy interesują się historią, żyje i którzy dzielą się z nami tymi informacjami. Nasza praca odbywa się na terenie całej zachodniej Polski, od Pomorza Zachodniego po Karkonosze, i na tym terenie znajdujemy bardzo dużo takich przypadków. I muszę też powiedzieć, że podczas naszych prac, bo jesteśmy ukierunkowani na groby wojenne niemieckie, ale podczas tych prac bardzo dużo w ostatnim czasie znajdujemy grobów żołnierzy polskich z 1939 roku, na przykład na Kujawach, gdzie ten walec wojny w 1939 roku bardzo mocno się przetoczył. I te groby, zapomniane polskie groby, są przez nas odkrywane dzięki współpracy, bardzo dobrej współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Również z takich, może nawet też sensacji, jak tutaj użyliśmy to słowo, była historia z sierpnia, z lipca tego roku, gdzie pod Brodnicą, dokładnie w miejscowości Szabda, odkryliśmy też, ekshumując grób z żołnierzami niemieckimi, szczątki czerwonoarmistów z 1920 roku, a obok nich szczątki żołnierzy polskich, którzy zginęli w tej potyczce 18 sierpnia 1920 roku. Także bardzo dużo tej historii w ostatnim czasie odkrywamy, również tej polskiej historii.
Choć tak naprawdę, gdy powstawało stowarzyszenie, skupialiście się, taki był zamysł, skupialiście się na okresie II wojny światowej i upamiętnieniu, jak mówiliście wówczas, to było ponad 20 lat temu, też na naprawieniu krzywd, które jeszcze dziś, po ponad 80 latach, da się naprawić.
Tak, taki był zamysł w latach 90., kiedy to stowarzyszenie powstawało. Początkowo opiekowaliśmy się starymi, opuszczonymi cmentarzami. W różny sposób prowadziliśmy agitację wśród ludności, zachęcaliśmy, żeby zaktywizować właśnie miejscową ludność do jakiegoś takiego otwarcia się na innych ludzi, na inne narodowości. Tu w tym konkretnym przypadku chodziło o Niemców. To się też bardzo dobrze udało, ale potem poszliśmy szerzej i to też przerosło nasze jakieś wszelkie oczekiwania, gdyż z tych grobów, które były na cmentarzach, którymi się opiekowaliśmy grobami, to były groby cywilne, pojawił się temat grobów wojennych i to był nas następny temat, który się rozwinął tak bardzo, iż w tej chwili praktycznie zdominował naszą działalność. Także również prowadzimy badania naukowe, które zaowocowały już paroma doktoratami. Nie zliczę już prac magisterskich na ten temat. Także to się cały czas obraca i żyje dalej, żyje nadal. A mottem naszych prac były te słynne słowa biskupów polskich do biskupów niemieckich: przebaczamy i prosimy o przebaczenie.
Czyli oprócz tego elementu upamiętnienia, który wciąż jest waszym udziałem. Także macie, chciałem powiedzieć kamyczek, ale dość duży kamyk w tym procesie pojednania, mimo tego, że do dziś polsko-niemiecka historia jest historią trudną, bolesną.
Jest to historia trudna i bolesna. Niemniej ja myślę, że ten kurz bitewny już dawno opadł. Obracamy się zupełnie w innym środowisku, wśród ludzi młodych, którzy też trochę inaczej na te sprawy patrzą, co niemniej nie zapominamy. I to nie jest naszym celem, żeby zapomnieć o tym, co było. Trzeba o tym mówić, jaka była ta historia zagmatwana, ile było nieszczęść związanych przez to, że w pewnym momencie ideologia nazizmu zdominowała jeden naród, który tak naprawdę żył nienawiścią do innych narodów. I jest to jakiś memento dla przyszłych pokoleń, żeby nie zamykać się, ale otwierać się i być otwartym na różnorodność. Musimy to pielęgnować po prostu.
Porozmawiajmy może jeszcze przy tej okazji o takiej codziennym trudzie pracy archeologów. Dość często chwalicie się tym, co udało wam się odkryć. Także dużo pracy na terenie województwa lubuskiego. A jak często okazuje się, że czegoś szukacie, ale tego odnaleźć się nie udaje i być może już nigdy tego nie uda się odnaleźć?
Muszę powiedzieć, że bardzo często. Przypadek z wczoraj. Byliśmy na Kujawach, szukaliśmy mogiły na cmentarzu ewangelickim. Mieliśmy z archiwum w Toruniu dokładny szkic, ile metrów od którego narożnika cmentarza, i niestety tej mogiły nie odnaleźliśmy. Niestety jest to dla nas, to nie jest żadna nowość. Po prostu taka jest specyfika tej pracy. I muszę powiedzieć, jak już przeszło 20 lat w tym temacie pracuję, to jeszcze bardziej nas to będzie teraz to miejsce męczyło, żeby tam wrócić w pewnym momencie i być może uzyskać więcej informacji, może jeszcze jacyś świadkowie żyją, być może coś jeszcze w archiwach znajdziemy i być może znajdziemy, bo mamy takie przypadki, w takim naszym, mamy też takie swoje archiwum X, to są te miejsca, gdzie czegoś kiedyś nie znaleźliśmy i my ich nie odkładamy. Mamy takie przypadki, że po 6, po 10 latach wróciliśmy i się okazało, że ta mogiła była, tylko nasze poszukiwania zakończyliśmy 2 metry od grobu i dopiero po latach przyszło jakieś olśnienie, jakaś nowa informacja, jakiś nowy impuls. No i ta mogiła czekała na ten swój czas, żeby ją odkryć.
I być może to były te same 2 metry, których z kolei nie zabrakło w Silnej przy okazji Antoniego Palucha.
Dokładnie tak, bo jakbyśmy być może rozkopali ten grób dalej, tą jamę grobową, i byśmy nic nie znaleźli, to byśmy sobie dali spokój. Byśmy powiedzieli, no niestety, nic tu już więcej nie ma, sprawa zakończona. Ale tak się nie stało, dzięki Bogu.
Tomasz Czabański, prezes Stowarzyszenia Pomost, którego archeolodzy kilka tygodni temu odkryli szczątki Antoniego Palucha, kierownika placówki granicznej w Silnej, uważanego za jedną z pierwszych ofiar wojny obronnej 1 września 1939 roku, a wcześniej między innymi powstańca wielkopolskiego. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
A już za chwilę w drugiej części naszej audycji relacja z Forum Pamięci w Niegosławicach. Tym razem bohaterem był rotmistrz Witold Pilecki. Zorganizowano między innymi inscenizację, podczas której zaprezentowano jego raporty z Auschwitz.
Historie pisane na nowo.
Nasz naród ma wiele wybitnych synów i córek, którym zawdzięczamy bardzo dużo. Wielu poświęciło swoje życie za wolność naszej ojczyzny. Pośród tysięcy bohaterów bez wątpienia na szczególne uznanie zasługuje najodważniejszy z odważnych, rotmistrz Witold Pilecki. 80 lat temu dobrowolnie dał się złapać i osadzić w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz. Po wojnie został wyklęty przez władze komunistyczne i już na zawsze miał zniknąć z naszej świadomości, z pamięci. Rotmistrzu Witoldzie Pilecki i wy, dla których słowa Bóg, honor i ojczyzna to nie były chwytliwe slogany, ale słowa wypisane na sercu przez pokolenia ich czynów i przelaną krew. Dziękujemy za to, że dzięki wam, dzięki waszej postawie możemy żyć w wolnym kraju. Za to, że możemy się gromadzić w centrum gminy Niegosławice i organizować patriotyczne uroczystości. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do odczytania raportów naszego bohatera, poproszę bardzo pana Mariusza Jabłońskiego o przedstawienie krótkiej biografii naszego bohatera.
Rotmistrz Witold Pilecki, wielki polski bohater, to jedna wielka opowieść o miłości mimo swej tragedii, miłości do Boga, miłości do ojczyzny. Te trzy słowa, Bóg, honor i ojczyzna, nad wyraz pasują do tego wielkiego człowieka. Nasz przyjaciel, który mieszka niedaleko Głogowa, na małej wiosce, wyjechał do Anglii, tam pracuje. Pewnego dnia, jak co dzień, zapakował torbę po pracy i poszedł na siłownię. Włożył na siebie koszulkę z wizerunkiem rotmistrza Witolda Pileckiego. Proszę Państwa, wchodząc na siłowni, mija w drzwiach czarnoskórego Brytyjczyka. Ten patrzy na jego koszulkę, uśmiecha się i mówi: Witold Pilecki, ale wy musicie być z niego dumni. On usiadł i pomyślał sobie: przecież w mojej wiosce nikt go nie zna. Przecież w moim kraju mało kto o nim słyszał. A tutaj przypadkowy Brytyjczyk zna rotmistrza Witolda Pileckiego. Co takiego się stało, że ten wielki Polak został wymazany z naszej pamięci? Przynajmniej próbowano go wymazać, bo jak dzisiaj wiemy, nie udało się. Harcerz, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej. Niektórzy mówią, że już wtedy wydał na siebie wyrok śmierci, jak wielu innych, którzy zwyciężyli bolszewików w 20 roku. Ułan, żołnierz września 39 roku. Człowiek o wielu umiejętnościach. Pisał, malował, zakładał spółdzielnie na wsi, które miały za zadanie sprzedaż płodów rolnych przez biednych rolników. Takie pomysły, które nawet dzisiaj warto było wprowadzać. Gdy kampania wrześniowa się zakończyła, już w listopadzie 1939 roku rotmistrz Witold Pilecki zakłada jedną z pierwszych organizacji konspiracyjnych. Tajna Armia Polska. Wraz z kilkoma przyjaciółmi, żołnierzami zakłada taką organizację. Organizacja, która ma się początkowo zajmować wywiadem. Był to jeden z lepszych oficerów Wojska Polskiego. Gdy podczas zasadzki wpadają członkowie Tajnej Armii Polskiej w ręce gestapo i zostają wywiezieni do jakiegoś obozu, kierownictwo Armii Polskiej zaczyna rozmyślać, co to za obóz, dlaczego ich tam wywożą, co tam się dzieje. Rotmistrz Witold Pilecki daje pomysł, żeby któryś z nich dostał się do tego obozu i zobaczył na własne oczy, co tam się dzieje. Sam zresztą zgłasza się na ochotnika do wykonania tej akcji. Dowództwo wyraża zgodę, dostaje rozkaz dokładnie w dzisiejszą datę, 19 września 40 roku, na Żoliborzu daje się złapać w łapance. A dokładniej, gdy Niemcy robią łapankę, nie przestają na tym, tylko odwiedzają pobliskie domy, pukając do każdego mieszkania, zabierając zdolnych do pracy mężczyzn. Tak też się działo z rotmistrzem Pileckim. Niemcy zapukali do drzwi, Pilecki się pojawił i został aresztowany. Już dwa dni później był w straszliwym obozie Auschwitz. Już od początku zdawał sobie sprawę, gdzie trafił, ale nie poddał się. On wiedział, po co tam poszedł. Wykonać misję. Nie tylko wywiadowczą, żeby sprawdzić, co tam się działo, ale także podjąć walkę konspiracyjną. Tak jak możecie Państwo przeczytać w raportach Witolda, jego organizacja działa naprawdę prężnie. A Witold Pilecki przebywa w tym piekle niemal 1000 dni. Pod koniec jego pobytu już musi się zasłaniać ze swoim numerem, bo ma bardzo niski numer. I SS-mani się dziwią, że jak mógł taki człowiek tak długo przeżyć. Decyduje się na ucieczkę. W obozie koncentracyjnym przebywa pod przybranym nazwiskiem konspiracyjnym, fałszywym, ale los chce, gdy ucieka, trafia do oddziału Armii Krajowej, gdzie dowódca ma takie samo nazwisko. Okazało się, że Witold Pilecki przebywa w obozie pod jego prawdziwym nazwiskiem. Taki przypadek. Witold Pilecki wstępuje do organizacji NIE, która tak naprawdę zabraniała swoim uczestnikom walki zbrojnej. Mieli inne zadania wyznaczone. Mimo wszystko 1 sierpnia 1944 roku przyjeżdża do Warszawy i podejmuje walkę w Powstaniu Warszawskim. Jako zwykły strzelec nie ujawnia swojego stopnia wojskowego, jako zwykły strzelec w kompanii Narodowych Sił Zbrojnych, wstaje do walki z Niemcami. Gdy powstanie się wykrwawia, gdy giną oficerowie i podoficerowie, Pilecki ujawnia swój stopień wojskowy i przejmuje dowództwo oddziału zgrupowania Chrobry 2. Odcinek, rejon, który broni, nazywany jest później Redutą Witolda. Jest to jedno z nielicznych miejsc, które nie zostało przez Niemców w Powstaniu Warszawskim zdobyte. Nie tylko odwaga, nie tylko hart ducha, ale też wielki zmysł dowódczy. Kolejna jego umiejętność, nietuzinkowa, niecodzień spotykana. Po powstaniu znajduje się w obozie Murnau, później trafia do II Korpusu Polskiego i wydaje się, że we Włoszech mógłby sobie żyć do dzisiaj razem ze swoją rodziną, dziećmi, ale w jego sercu jest cały czas Polska i chęć walki o Polskę, jakakolwiek walka, walka piórem, walka z bronią w ręku, a może walka wywiadowcza. Przekonuje dowódców, zostaje skierowany do Polski. Tutaj próbuje odnaleźć swoich przyjaciół z siatki konspiracyjnej, z organizacji NIE. Okazuje się, że większość z nich już nie żyje. On już nie walczy z bronią w ręku. Jego zadania są czysto wywiadowcze. Wpadł w ręce komunistów, został zamknięty w więzieniu. Przedstawiono mu zarzuty czynów, których nigdy nie dokonał, a które próbowano mu udowodnić. Próbowano podjąć działania, żeby się przyznał do tych czynów, stosując brutalne metody przywiezione ze wschodu. Tortury wymyślne. Miał pozrywane paznokcie, połamane żebra, połamane palce. Chciano od niego tylko jednej rzeczy, żeby przyznał się do tych czynów, których nie dokonał. Wyrok śmierci, podstępnie wykonany i druga część kary, jaka równie straszna. Wymazanie z naszej pamięci. Zakopanie w bezimiennym dole w niewiadomym miejscu. Skazany na zapomnienie. Do dzisiaj nie udało się odkryć szczątków i miejsca nie pochowania, miejsca zakopania Witolda Pileckiego. Miejmy nadzieję, że Krzysztof Szwagrzyk, profesor Krzysztof Szwagrzyk i jego ludzie, jego ekipa kiedyś dokonają cudu i znajdą miejsce pochówku Witolda Pileckiego. Witold Pilecki, gdy się widział ostatni raz ze swoją żoną, przekazał jej książeczkę pod tytułem O naśladowaniu Chrystusa, Tomasza A. Kempis. I powiedział swojej żonie: kochanie, wychowuj moje dzieci tak, jak jest napisane w tej książce, w miłości do naszej ojczyzny, w miłości do Chrystusa. Bo tylko wtedy będą wielkimi Polakami. Bo tylko wtedy będą kochać ojczyznę i Boga. Tylko wtedy będą dobrymi ludźmi. Nie złorzeczył. Pogodził się ze swoim losem. A czy w więzieniu ubeckim było ciężko? Czy można byłoby to porównać z 1000-dniowym pobytem w Auschwitz? Witold Pilecki powiedział o komunistach i o tym, co mu zrobili. Oświęcim to przy nich była igraszka. Ta fabryka śmierci straszliwa to była igraszka przy tym, co zrobili mu komuniści. Polacy lub udający Polaków w polskich mundurach. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę z kolegami uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu, jakim jest publiczne czytanie raportu Witolda Pileckiego. Gdy został dostarczony na Zachód, mało który polityk w Stanach i w Anglii mógł w to uwierzyć. Mówili, że są tam opisane tak straszne rzeczy, że na pewno są przekoloryzowane, że to nie do końca może jest prawda. Dopiero po zakończeniu wojny okazało się, jak straszne to było miejsce. I jak potrzebny był Witold Pilecki wówczas, od 40 do 42 roku w Oświęcimiu, żeby jego raport mógł być dzisiaj czytany i żebyśmy mogli sobie przypominać tamte straszne chwile, tamte straszne zbrodnie na narodzie polskim, zadawane zarówno przez Niemców, zarówno przez Sowietów, jak i ludzi przez Sowietów wyznaczonych w Polsce do władzy, przez zbrodniarzy Urzędu Bezpieczeństwa. Wieczna chwała rotmistrzowi.
Rozpoczynamy czytanie fragmentów raportu wielkiego bohatera, rotmistrza Witolda Pileckiego. Więc mam napisać możliwie suche fakty, jak tego chcą moi koledzy. Mówiono, im więcej pan się będzie trzymał samych faktów, podając je bez komentarzy, tym będzie to wartościowsze. Spróbuję więc. lecz człowiek przecież nie był z drzewa. Już nie mówię z kamienia. Chociaż wydawało się, że i kamień nieraz musiałby się spocić. Czasami więc, wśród podawanych faktów, będę jednak wstawiał myśl wyrażającą to, co się czuło. Nie wiem, czy koniecznie ma to obniżyć wartość napisanego. Nie było się z kamienia. Często mu zazdrościłem. Miało się jeszcze ciągle bijące, czasem w gardle serce, kołaczącą się gdzieś chyba w głowie myśl. Czasami łapałem ją z trudem. O nich, stawiając od czasu do czasu zdań parę, sądzę, że dopiero się odda obraz prawdziwy.
Raus! Padały wrzaski, a kolby SS-manów spadały na ramiona, plecy i głowy kolegów. Należało szybko znaleźć się na zewnątrz. Skoczyłem i wyjątkowo nie dostałem kolbą. Stając w piątki, trafiłem w środek kolumny. Zgraja SS-manów biła i robiła niesamowity wrzask. Zu fünf! Na stojących na skrzydłach piątek rzucały się psy, szczute przez żołdaków. Raptownie znaleźliśmy się w warunkach, w jakich wątpię, by ktoś z nas był kiedykolwiek. Słabsi byli oszołomieni, do tego stopnia, że naprawdę tworzyli bezmyślną grupę. W drodze kazano jednemu z nas biec do słupa w bok od drogi i zaraz w ślad za nim puszczono serię z PM-a. Zabito. Wyciągnięto z szeregu 10 przygodnych kolegów i zastrzelono w marszu z pistoletów w ramach odpowiedzialności solidarnej za ucieczkę, którą zaaranżowali sami SS-mani. Zbliżaliśmy się do bramy, umieszczonej w ogrodzie z drutów, na której widniał napis Arbacht macht frei. Później dopiero nauczyliśmy się go dobrze rozumieć. Za drutami, na wielkim placu, uderzył nas inny widok. W nieco fantastycznym, pełzającym po nas ze wszystkich stron świetle reflektorów widoczni byli jacyś niby ludzie, z zachowania podobni raczej do dzikich zwierząt. Bezwzględnie obrażam tu zwierzęta. Nie ma jeszcze w naszym języku określenia na takie stwory. W dziwnych ubraniach w pasy, jakie się widziało na filmach o Zing Zing, z orderami na kolorowych wstążkach, tak mi się wtedy w migającym świetle wydawało, z drągami w ręku, rzucili się z dzikim śmiechem na pojedynczych naszych kolegów. Bijąc ich po głowach, kopiąc leżących już na ziemi w nerki i w inne czułe miejsca, skakując butami na piersi, brzuch, zadawali śmierć z niesamowitym jakimś entuzjazmem. Jakże naiwnie, hen tam w Warszawie podchodziliśmy do sprawy Polaków wywożonych do obozów. Tu nie potrzeba było mieć żadnej sprawy politycznej, żeby zginąć. Zabijano pierwszego lepszego z brzegu.
W tym czasie zasadniczym zadaniem było założenie organizacji wojskowej w celu podtrzymywania kolegów na duchu przez dostarczanie i rozpowszechnianie wiadomości z zewnątrz, zorganizowanie w miarę możliwości dożywiania i rozdzielania bielizny wśród zorganizowanych. Przekazywanie wiadomości na zewnątrz oraz jako uwieńczenie wszystkiego przygotowywanie oddziałów własnych do opanowania obozu. Gdy nadejdzie nakaz, chwili w postaci rozkazu rzucenia broni tu lub desantu. Zacząłem pracę tak jak w 1939 roku w Warszawie. Nawet z niektórymi ludźmi, których sam niegdyś wciągnęłem do TAP w Warszawie. Zorganizowałem tutaj pierwszą piątkę, w skład której zaprzysięgłem pułkownika 1, kapitana drużyny 2, rotmistrza 3, podporucznika 4 oraz kolegę 5. Klucz z nazwiskami odpowiadającymi tym liczbom napiszę osobno. W listopadzie posłałem pierwszy meldunek do Komendy Głównej w Warszawie przez podporucznika 6, pracownika naszego wywiadu wykupionego z Oświęcimia. W przyszłości zorganizowałem jeszcze 4 piątki. Każda z tych piątek nie wiedziała o istnieniu innych piątek. Sądziła, że jest szczytem organizacji i rozwijała się tak szeroko, jak suma zdolności i energii jej członków na to pozwalały. Robiłem to przez ostrożność, żeby ewentualna wpadka jednej piątki nie pociągnęła za sobą piątki sąsiedniej.
Bestialstwo oprawców niemieckich, które zwyrodnialczo podkreślało instynkty wyrostków, zbrodniarzy, niekiedyś kilkuletnich więźniów kacetów niemieckich, dziś stanowiących naszą władzę w Oświęcimiu, przejawiało się tu i tam w najrozmaitszych odmianach. Na Industriehof 2 SS-man, Perełką przezywany, ćwiczył swego psa, wilka, w rzucaniu się na ludzi, używając do tego materiału ludzkiego, który nic nikogo nie obchodził. Wilk rzucał się na przebiegających podczas pracy więźniów, powalał osłabione ofiary, wgryzał się w ciała, rwał zębami, dusił za gardło. Pierwszy więzień, który zwiał z Oświęcimia przez pojedynczy wówczas płot z drutów, nie naładowanych jeszcze wtedy prądem elektrycznym, nazywał się, jakby na złość władcom łagru, właśnie Tadeusz Wiejowski. Władze się wściekły. Po ustaleniu na apelu braku jednego więźnia za karę cały obóz przez 15 godzin trzymano na placu w postawie zasadniczej. Ma się rozumieć, nikt nie dał rady stać tak długi czas na baczność. Pod koniec stójki stan ludzi bez jedzenia był opłakany. Szeregi przebiegali SS-mani i kapowie, bijąc kijami tych, co nie mogli stać. Niektórzy mdleli wprost ze zmęczenia. Na interwencję niemieckiego lekarza komendant łagru odpowiedział: niech zdychają. Jak połowa będzie zdychać, wtedy zwolnią. Lekarz ten zaczął przechodzić szeregi i namawiał, żeby się kładli. Gdy ogromna masa ludzi leżała na ziemi, a kapowie nawet do bicia nie mieli ochoty, ogłoszono wreszcie koniec stójki. Na stanowiska blokowych zaczęli windować się ludzie, których niegdyś miałem za Polaków, lecz którzy tutaj w wielkim procesie zaparli się polskości. Byli to Ślązacy. Mając poprzednio o nich jak najlepsze zdanie, tu się oczom wierzyć nie chciało. Uogólnić jednak tego nie można, bo jak wszędzie, tak i tutaj, w tej regule były również wyjątki. Rzadko był tu Ślązak, który był dobrym Polakiem, lecz gdy już się taki zdarzył, mogłeś mu swoje życie spokojnie zawierzyć.
Kary w Oświęcimiu stopniowano. Najlżejszą karą było bicie na stołku. Odbywało się to publicznie, wobec wszystkich bloków stojących na apelu. Przygotowywany był mebel egzekucyjny. Stołek z uchwytem na nogi i ręce po obu stronach. Stawało dwóch drabów SS-manów i bito więźnia w obnażoną część ciała, by nie niszczyć ubrania. Bito bykowcami lub po prostu ciężką laską. Po kilku uderzeniach przeżynało się ciało, tryskała krew i dalsze razy uderzały już tak, jak wsiekany kotlet. Byłem świadkiem tego nieraz. Czasami otrzymywano 50 kijów, czasami 75. Pewnego razu przy wymiarze kary 100 kijów, około 90 uderzenia, więzień, jakiś mizerak, zakończył życie. Jeśli delikwent żył, to musiał wstać, zrobić kilka przysiadów dla wyregulowania obiegu krwi i stojąc na baczność, podziękować za słuszny wymiar kary. Drugą karą był bunkier w dwóch rodzajach. Bunkier zwykły, były to cele w piwnicach bloku 13. Gdy siedzieli, przeważnie kapowie lub SS-mani, przed przesłuchaniem do dyspozycji wydziału politycznego lub za karę. Cele bunkrów zwykłych zajmowały trzy części piwnicy bloku 13. W pozostałej, czwartej części, mieściła się cela podobna do tamtych, lecz pozbawiona światła, ciemnią zwana. W jednym końcu bloku korytarz piwnicy zawracał pod kątem prostym w prawo i zaraz się kończył. W tej odnodze korytarza mieściły się małe bunkry, zupełnie innego rodzaju. Były to trzy tak zwane cele do stania. Za czworokątnym otworem w ścianie, przez który mógł wejść tylko zgarbiony, mieściła się niby szafa o wymiarach 80 na 80 cm, wysokości 2 metrów. Także stać tak można było swobodnie. Do takiej szafy jednak wciskano, pomagając kijem, czterech więźniów skazanych na karę. i zamykając ich sztabami, pozostawiono do rana. Zdawałoby się to niemożliwe, lecz żyją do dziś świadkowie, którzy odbywali tę karę w towarzystwie kolegów, wciśnięci do takiej szafy, w liczbie 8 ludzi. Rano ich wypuszczano i brano do pracy, a na noc znowu wciskano jak śledzie, zamykając sztabami żelaznymi do rana. Trzecią karą był zwyczajny słupek, zapożyczony z austriackich metod karnych, z tym, że wiszących, uwiązanych za ręce z tyłu, od czasu do czasu bujał dla zabawy dozorujący SS-man. Wtedy stawy trzeszczały, w ciało wrzynały się sznury. Dobrze było, gdy nie zjawiał się tu Perełka ze swym wilkiem. W ten sposób prowadzono czasami dochodzenia, pojąc wiszącego sokiem z sałatki marynaty, krótko mówiąc octem, by nie zemdlał przedwcześnie. No i czwartą karą, najcięższą, było rozstrzelanie. Śmierć zadana szybko, o ileż bardziej humanitarna, jak bardzo przez długo męczonych pożądana. Rozstrzelanie to nie jest określenie właściwe. Właściwym byłoby zastrzelenie lub nawet zabicie.
W blokach zugangów, stojąc w kącie sali i obserwując tych ludzi, którzy świeżo z ziemi przybyli i mieli, zdawałoby się, na sobie jeszcze kurz Warszawy, człowiek czuł się jakoś dziwnie. Tak jakby mieścił w sobie naraz kilku ludzi. Jeden chciałby czuć żal do losu i tęsknotę za ziemią, gdyby się nie wstydził tej reszty w sobie. Drugi jednak był silniejszy i ten czuł w sobie radość zwycięstwa nad zachciankami i drobiazgami zbędnymi tutaj, do których ludzie są przywiązani na ziemi. Trzeci, z pewnego rodzaju politowaniem, nie w najgorszym tego słowa znaczeniu, lecz z jakimś rozsądkiem wewnętrznym, braterskim, pobłażliwie patrzył na tych przybyszów, co tu jeszcze zwracali się do siebie nawzajem. Panie mecenasie, panie inżynierze, panie pułkowniku, panie poruczniku. Mój Boże, jak prędko to z was musi opaść. Im prędzej, tym lepiej. Tu wykańczają przede wszystkim inteligencję dlatego, że taki jest nakaz dla władzy Lagru, i dlatego, że inteligent nie nadawał się na rzemieślnika w warsztacie. Jeśli nie trafił do rezerwatu inteligencji obozu, biura budowlanego, izby pisarskiej, szpitala, to ginął tu jako materiał nie przynoszący korzyści. Lecz i dlatego, że czasami niestety inteligent posiadający mądrość naukową był życiowo zupełną niezdarą. Poza tym miał organizm wydelikacony, nieprzystosowany do pracy fizycznej i byle jakiego odżywiania. Przykro mi, ale chcąc oddać prawdę o obozie, nie mogę pominąć tego momentu.
Przywieźli tu pierwszych jeńców bolszewickich, na razie samych oficerów. I po zamknięciu ich w jednej sali bloku 13, według nowej numeracji blok 11, w ilości ponad 700 stali tak ciasno stłoczeni, że nikt nie mógł usiąść. Salę uszczelniono. Komór jeszcze wtedy nie mieliśmy. Pod wieczór tego dnia przyszła grupa niemieckich wojskowych z oficerami na czele. Komisja niemiecka weszła na salę i po nałożeniu masek gazowych rzuciła tu parę baniek z gazem, obserwując jego działanie. Koledzy flegerzy, którzy nazajutrz uprzątali trupy, mówili, że był to makabryczny widok, nawet dla nich. Ludzie byli tak stłoczeni, że w chwili śmierci nie mogli upaść. Oparci jeden o drugiego tak spletli się rękami, że trudno było rozerwać ich ciała. Była to pierwsza próba gazu u nas, kwas pruski.
19 marca 1942 roku przywieźli 120 kobiet, Polek. Uśmiechały się do więźniów, którzy wchodzili w kolumnach do obozu. Po dochodzeniu, a może specjalnym jakimś traktowaniu, czego nikt stwierdzić nie mógł, pod wieczór tegoż dnia wywieziono w wozach do krematorium niektóre ciała. Stare krematorium nie podołało spalać trupy z naszego obozu centralnego i jeszcze trupy z Rajska. Komis zbudowany w 1940 roku pękł i rozwalił się od ciągłych oparów ściał. Zbudowano nowy. Więc trupy grzebano w szerokich rowach, używając do tego komand złożonych z Żydów. Budowano na gwałt dwa nowe krematoria na elektryczne spalanie w Birkenau. Teraz fabryka zaczęła pracować całą mocą. Przyszedł rozkaz zniszczenia wszelkich śladów dotychczasowych morderstw. Zaczęto więc odgrzebywać zasypane w rowach trupy, których było dziesiątki tysięcy. Ogrom pracy w całości tego piekła na ziemi był olbrzymi. Nowe transporty gazowano w tempie ponad 1000 ofiar dziennie. Przechodząc koło szeregu, widziało się znajomych i mówiło się im: Servus, Jasiu, lub cześć, Stasiu. Dziś ty, a jutro może ja.
Rozpoczynał się 1942. Jeśli chodzi o obóz w Oświęcimiu, najpotworniejszy. Jeśli chodzi o pracę naszej organizacji w obozie, najciekawszy, w którym doszliśmy do największych osiągnięć. Nastąpiła raptownie zasadnicza zmiana kursu w stosunku do Żydów. Ku zdziwieniu wszystkich, reszta Żydów została wycofana z SK i razem z napływającymi Żydami z Ugangami ulokowana w dobrych warunkach przy pracy pod dachem, w ponczoszkarni, kartoflarni, jarzynarni. Stali się nawet ważni w stosunku do nas. Nie podejrzewali, że jest w tym potworna, podstępna myśl. Chodziło o listy do rodzin, w których przez parę miesięcy pisali, że pracują w warsztatach i jest im bardzo dobrze. A że warsztaty te mieściły się w Oświęcimiu? Cóż znaczyła ta nieznana nazwa miasteczka dla Żydów we Francji, Czechach, Holandii, Grecji, gdzie płynęły te listy? Przecież nawet Polacy w Polsce mało jeszcze o Oświęcimiu wiedzieli i na razie do pobytu czyjegoś w Oświęcimiu podchodzili bardzo naiwnie. Naszych, polskich Żydów, kończono przeważnie w Treblince i Majdanku. Tu do Oświęcimia ściągano Żydów z niemal całej Europy. Po paru miesiącach pisania listów o dobrych warunkach, w jakich żyją, Żydów zabrano raptownie z różnych ich posad i rychło wykończono. Tymczasem zaczęły płynąć dziennie tysiącami transporty Żydów z całej Europy, kierowane od razu do Birkenau, gdzie budowa baraków obozu, takiego jaki powstał w pierwszej fazie, była już zakończona.
Wtedy zdecydowałem, że dalsze siedzenie moje tutaj jest już zbyt dla mnie niebezpieczne i niełatwe. Po przeszło 2,5 latach trzeba by zacząć pracę wiązania od nowa z nowymi ludźmi. 13 kwietnia przed południem poszedłem do piwnicy bloku 17, gdzie w osobnym pokoiku pracował kapitan 159 z komendy z Warszawy. Odbyłem z nim pierwszą rozmowę. Powiedziałem: siedzę tu 2 lata i 7 miesięcy. Prowadziłem robotę. Ostatnio nie dostałem żadnych dyspozycji. Obecnie Niemcy wywieźli naszych najlepszych ludzi, z którymi pracowałem. Trzeba by było zaczynać od początku. Uważam, że dalsze siedzenie moje tutaj nie ma sensu. I dlatego wychodzę.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.